Gdy człowiek zmartwychwstaje. Ksiądz Szymik o poezji i prozie życia. Sukcesy, porażki, momenty trudne i chwile szczęścia. One wszystkie składają się na życie, które, nawiązując do słów Józefa Tischnera, jest odwiecznym błądzeniem w żywiole piękna. Człowiek nie chce pożegnań, rozstań, mierzenia się ze swoją kruchością. Może właśnie dlatego, że nic nie jest na zawsze, tak bardzo jesteśmy głodni życia, dotykania wieczności, doświadczania momentów, które utwierdzają w przekonaniu, jest coś więcej niż tylko moje dziś. Jest jakieś jutro, wymykające się ludzkim kalkulacjom, planom, wyobrażeniom. Z księdzem Jerzym Szymikiem, poetą i teologiem, porozmawiamy o punktach zwrotnych w ludzkim życiu. Będzie to liryczna, pełna metafor podróż, znaczona momentami, które po latach człowiek skłonny jest nazywać przywróceniem nadziei, odrodzeniem, a nawet zmartwychwstaniem. Dlaczego niektóre momenty w życiu skłonni jesteśmy określać jako ponowne narodziny, niezapisane jeszcze ani błędami, ani pięknem losów karty, które otrzymało się w podarunku?
Taka pierwsza odpowiedź przychodzi mi do głowy i do serca, że mamy nieraz w życiu do czynienia z doświadczeniem śmierci. Na różnych poziomach, na różnych etapach, w różnych wymiarach naszego życia stale jesteśmy trafieni doświadczeniem utraty, żałoby, przemijania i tym podobnych trudnych, molowych doświadczeń. Kiedy one się w jakiś sposób kończą albo kiedy uda nam się z nich wyjść obronną ręką, albo kiedy dzięki jakiemuś dobru, miłości ktoś nam poda rękę w tym doświadczeniu, to czujemy się tak, jakbyśmy się na nowo narodzili. Ten witalny impet, on na nowo się uruchamia. Także myślę, że to jest z tym doświadczeniem falowania, z tym napięciem między śmiercią i życiem w ludzkim istnieniu, jest związane to, o co pani pyta.
Chcę się zatrzymać taki moment jak najdłużej przy sobie, blisko. To doświadczenie iskry, która coś w nas znów rozpaliła, no niestety nie może pozostać. Mamy tego świadomość, może tym bardziej chcę się przylgnąć do tych podarowanych momentów przez drugą osobę, Boga, los, przypadek. Różnie się to nazywa, różnie się to określa na różnych etapach życia. Chcę się to zatrzymać. Nie można, ale co tutaj nas trzyma? To na przykład, że myśl, wspomnienie takich właśnie momentów kiedyś doda nam sił?
Dla mnie takim motorem, czy podstawową siłą napędową jest wiara. Więź, jak wierzę głęboko, z Bogiem, z której to więzi pochodzi mój fundamentalny, powtórzę ten zwrot, witalny impet. Znaczy to, że chce mi się żyć, że chce mi się kochać, że godzę się na to, by z miłości czy dla miłości cierpieć. Dla mnie ten podstawowy impet, ta siła do tego, żeby się podnieść o, to jest chyba dobry zwrot, bierze się z wiary.
Thank you. pisał ksiądz kiedyś, że ciało ludzkie jest kruche, ranliwe, śmiertelne, wbrew aksamitnym ariom kosów i chwilowemu zwycięstwu wiosny. Te odwieczne sprzeczności tak mocno nas dotykają, że nie sposób ich nie zauważyć, przejść obok, udawać, że ich nie ma. Jak szczerze pragnąć piękna dla siebie, dla kogoś, wiedząc, że jesteśmy tutaj tylko przechodniami, że w pewnym momencie i nie ma odwrotu, wszystko się skończy, tak jak w jednym wierszu, który może dziś usłyszymy.
Rozmawia pani z człowiekiem, który jest wyjątkowo wrażliwy na sprawę przemijania, choć wycofałbym jednak to słowo wyjątkowo, bo na pewno wielu moich braci, wiele moich sióstr jest w równy sposób albo jeszcze bardziej wrażliwych. Bardzo mocno przeżywam upływ czasu, mijanie pewnych stanów, jeszcze mocniej relacji. Nieustannie się zmagam w swoim osobistym życiu jako człowiek z tym, że życie mija i że człowiek jest ranliwy pomimo tych wszystkich wspaniałości, których chcemy się trzymać, na których chcemy zawiesić swoje życie i tak dalej. Jak sobie z tym radzę? Bo to jest pytanie chyba decydujące tutaj. Pozwoli pani, że wrócę do tej mojej podstawowej tezy, z którą tutaj się obnoszę, ale jestem głęboko przekonany o jej słuszności. Radzę sobie z tym dzięki wierze. Ufam też głęboko, że pewnym nadprzyrodzonym lekarstwem, i to tak dla wierzących, jak i dla niewierzących, czy dla wierzących słabiej, czy nie wiem jak to nazwać, powiedzmy, poszukujących, o to jest może najświetniejsze słowo, jest miłość. Miłość w życiu jest tą siłą, powiem jako człowiek wierzący, od boską. W każdym razie ona jest tą siłą, która jest w stanie uratować coś z tego potoku mijania. Miłość jest nieśmiertelna, ona jest wieczna. Ona sprawia, że jakby przeskakujemy tę bramę śmierci i w miłości, bezinteresownej miłości, w daniu siebie, unosimy się ponad tym, co jest przemijalne, przemijające i co nas ciągnie w dół.
Na nieszczęście miłość jest naszą przypadłością nieuleczalną, napisał ksiądz w jednym z wierszy. Miłość ratuje, miłość nas ocala, uskrzydla, ale dlaczego czasami chcemy pozbyć się kochania, nie pamiętać, nie czuć?
Rozumiemy, zaczynamy rozumieć, że ona jest doświadczeniem umierania. No, jesteśmy tutaj w samym sercu tajemnicy paschalnej, tajemnicy wielkanocnej, tajemnicy Wielkiego Piątku. Co zrobił Chrystus tak naprawdę? Spójrzmy na to z perspektywy nie religijnej, ale z perspektywy tego faktu. Otóż Chrystus nie wycofał swojej miłości pod groźbą cierpienia, pod groźbą śmierci. On nas w ten sposób zbawił, wyrwał ze śmierci przez miłość, która się nie cofnie przed cierpieniem. My często miłość chcielibyśmy wycofać i o tym mówi ten wiersz, którego werset pani zacytowała. On mówi o tym, że miłość nas tak strasznie kosztuje, że jest zbliżona do doświadczenia śmierci. I my w tym pierwszym odruchu chcemy się jej pozbyć. Nie chcemy tego, co ona niesie, tego ciężaru wierności, tego ciężaru samopoświęcenia, dania się, rozdania się drugim, temu, kogo kocham. Dlatego od niej uciekamy. Natomiast nie ma innej drogi dla nas, tylko głębsze zanurzenie się w niej daje nam z powrotem życie, czy też to, co nazywam z uporem w tej rozmowie witalnym impetem.
Fragment ze Zbrodni i kary Dostojewskiego, spowiedź Marmieładowa. Świnie jesteście, na podobieństwo bestii, ale chodźcie i wy też. Wówczas rzeknął mądrzy, rzeknął roztropni: Panie, przecz dopuszczasz tych oto? A on powie: dlatego ich dopuszczam, o mądrzy, dlatego ich dopuszczam, o roztropni, że z nich żaden nie poczytywał siebie nigdy za godnego tej łaski. I wyciągnie ku nam prawicę swoją, a my przypadniemy i zapłaczemy i wszystko zrozumiemy. Wtedy zrozumiemy wszystko i wszyscy zrozumieją. W tej scenie nie ma rozbudowanego dialogu, nie ma wywodu, wykładu. Wiele opowiedziane jest językiem ciała, gestem, dotykiem, spojrzeniem, łzą, grymasem twarzy. Czy poprzez ciało, kruche, śmiertelne, piękne, możemy doświadczać tego, czego tak bardzo pragniemy, wieczności?
Waloryzacja ciała w chrześcijaństwie jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka. Przypomnę tylko dwie kwestie. Po pierwsze to, że chrześcijaństwo opiera się na cudzie, arcycudzie, który nazywamy tajemnicą wcielenia. Tak naprawdę chodzi o tajemnicę wczłowieczenia, ale w Biblii ciało często równa się człowiek w tym języku biblijnym. Także to jest jedna kwestia. Wcielenie Boga, a druga, chrześcijanie co tydzień w postawie stojącej powtarzają: wierzę w ciała zmartwychwstanie. To jedno z absolutnych zawiasów naszej wiary. Także cielesność dla człowieczeństwa w tej antropologii, o której tutaj mówimy, którą próbuję przedstawić, jest fundamentalna. Uciekanie w jakąś tylko i wyłącznie duchowość, w jakąś nadmierną spirytualizację życia, wiary, relacji międzyludzkich jest z perspektywy chrześcijańskiej błędem ogromnym, jeśli nie grzechem, jeśli nie kalectwem. Jesteśmy jako ludzie cieleśni i ciało jest w stanie wyrazić wszystko. Nie na darmo akt największej jedności miłosnej dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, odbywa się poprzez ciało.
Spotyka się ciągle wczoraj z jutrem. Dziś czasem nam umyka. Nie było nas wczoraj, nie będzie nas jutro. Dobrze jest nie mieć za złe swoim czasom. Dlaczego tak trudno żyć naszym teraz? Dlaczego wypełniamy je myślami o tym, co się stało, albo o tym, co ma się wydarzyć? Tak mało nas tu i teraz. Tak jakbyśmy bali się oswojenia tego naszego dziś.
No to jeden z największych paradoksów ludzkiego życia, naprawdę. Człowiek cały czas myśli o tym właściwie, co było, tak jak to pani nazwała dokładnie, o tym, co będzie i z tym wiąże swoje szczęście. Natomiast to dziś przecieka nam pomiędzy palcami. Pozwoli pani, że przeczytam wiersz na ten temat. Wiersz nosi tytuł Koniec filmu. Wychodzą z kina bezwstydnie młodzi, obejmujący się z przesadną czułością. Roześmiani. Pada śnieg. Grzebią w kieszeniach, szukając papierosów i kluczyków. Zapalają papierosy, silniki, zmysły płoną same. Całują się, lepią śnieżki. Wybuchają śmiechem. Nie wiedzą, że akurat są szczęśliwi. Pada śnieg, nadchodzi noc. Obserwuję mimochodem zza firanki, ukradkiem dyskretnie. Myślę o tym, co już straciłem, o bezpowrotności, o tym, co jeszcze stracę i o obietnicy, o nadziei. Obserwuję ich znowu. Jest maj, więc zachowują się bujnie, bzowo. To już inni, tamci już nie lepią bałwanów, ale ci też nie wiedzą, że akurat są szczęśliwi i że już za chwilę będą tęsknić niedosiężnie do tej właśnie chwili, do zapachu młodego ciała, do szybkiego kroku, do jęków wydawanych z rozkoszy, nie z bólu. Już za chwilę zamiast z kina będą wychodzili z życia. Zawsze jest zbyt wcześnie, by pojąć, że się jest szczęśliwym. To przychodzi potem i przedtem. Że się było i że się będzie. We wspomnieniu i w obietnicy. Pada na nich śnieg, sypią się na nich płatki bzu.
Ileż to razy dopiero jutro zdajemy sobie sprawę, uświadamiamy sobie, nabieramy przekonania, że wczoraj był ten moment szczęśliwości. Wtedy to wczoraj, które było naszym dziś, nie zasługiwało na tak wielkie słowa. Może nawet nie przylgnęliśmy do tej myśli, że właśnie o to dotknął cię moment szczęśliwości. Kiedyś do niego wrócisz. Taka przypadłość nasza chyba. A więc teraz wyzwanie, by być czujnym, by ucieszyć się momentami.
Zadała pani pytanie, ileż to razy? No, powiedziałbym nieskończenie wiele razy tak bywało, również ze mną. I myślę, że to jest charakterystyczne dla każdego ludzkiego życia. Ale powiem pani też taką rzecz, jakby to nie jest kontra do tego, co pani mówi, ale jakieś takie, ufam, pogłębienie tej naszej wspólnej refleksji. Mianowicie często taką odpowiedzią, która od starożytności idzie za nami czy z nami, to jest carpe diem. Łap dzień, mówili starożytni, to znaczy ta chwila teraz jest piękna i niech trwa. Otóż ta postawa niekoniecznie jest właściwa. Znaczy ona może prowadzić do takiej świadomości, że jesteśmy w stanie to napięcie, o którym rozmawiamy, pomiędzy wczoraj, jutro, dziś, zlikwidować. Mieć nad nim kontrolę, opanować je, podporządkować je swojemu doświadczeniu szczęścia. Otóż nie. W rozrzutności tak naprawdę jest nasze szczęście. Nie zadawaniu sobie tego pytania, czy akurat jestem szczęśliwy. Tajemnicą życia jest miłość. A miłość polega na rozdaniu siebie. I dopiero z tego rozdania jest szczęście, jakby niezależne od przemijalności i tym podobnych zjawisk. To chciałem jakby bardzo mocno podkreślić, że koncentracja na tym, żeby teraz właśnie ta chwila była piękna i szczęśliwa, nie prowadzi do czegoś naprawdę dobrego w ludzkim życiu. Thank you.
Ze śmiechu w płacz, z płaczu w śmiech. Typowo ludzkie, częste, niepojęte, irracjonalne. Czy między innymi dlatego fantastycznie jest być człowiekiem?
Widzę, że pani cytuje wiele utworów z takiego tomu, który nosił tytuł Śmiech i płacz. A w tej chwili zacytowała pani wiersz, z którego pochodzi tytuł tego tomu. Tak. No, usiłowałem w tym wierszu na swój sposób, w taki jak to wtedy czułem, jak rozumiałem, na poziomie tego, co wiedziałem o życiu, to było ćwierć wieku temu, opisać to napięcie, o którym rozmawiamy tutaj, któremu można nadać różne nazwy. Można mówić o fenomenie przemijania, o zderzeniu życia ze śmiercią, o szukaniu szczęścia, sposobie na czas, który jest takim komponentem ludzkiego życia, no, bezcennym, a jednocześnie też bywa, że tragicznym. Sądzę, że ten cytat też, który pani tutaj przywołała, dobrze to wyraża, to znaczy w tym diapazonie, w tych widełkach pomiędzy śmiechem i płaczem, pomiędzy cierpieniem i radością, pomiędzy miłością i jej szukaniem, no, rozgrywa się cały dramat człowieczego życia. Dodajmy też, żeby ta nasza refleksja była bardziej prawdziwa, a mniej gorzka, wspaniałego ludzkiego życia. Być człowiekiem jest czymś fantastycznym, że przywołam ten sam cytat.
Gdy człowiek z martwych wstaje, z obojętności, z beznadziei, z rozpaczy, co się wtedy zmienia?
Sądzę, że podstawowa zmiana dotyczy czegoś, co nazwałbym relacją. Zmienia się nasza relacja z sobą samym, z Bogiem, z ludźmi. Odzyskujemy to, co nam pozwala żyć, to znaczy jakiś wewnętrzny pokój, świadomość, że fantastycznie jest być człowiekiem. Takich chwil nie jest może w życiu, w czystości tej siły, aż tak wiele. Najczęściej przeżywamy swoje chwile w jakimś rozgardiaszu, w jakiejś szarości, jak to się popularnie mówi. Ale warto takie momenty chołubić, zapamiętywać. Ja często je zapisuję, żeby w chwilach ciemności do nich wracać. Widać wtedy, że życie to coś więcej niż ta konkretna ciemność, w której aktualnie jestem zanurzony.
Przekonanie o obecności niezmiennej Boga nie jest czymś danym raz na zawsze, co pozostaje niezachwiane. Te momenty wątpliwości, słabości, czy powinniśmy do tego przywyknąć, przyjmować jako coś oczywistego? Zawsze nas to wtedy trochę boli. Nie chce się takich momentów. Co robić, do czego wracać? Co budzi ksiądz w swoich myślach, gdy przychodzą takie momenty szarości, ciemności nawet?
Doświadczenie absolutnie arcyludzkie. Doskonale wiem, o czym pani mówi i nie jestem wolny od chwil ciemności, dróg, które mogą mnie doprowadzić do bram rozpaczy i tak dalej. Żyję przeszło 70 lat i wiele na ten temat wiem, wiele na ten temat przeżyłem. wiara, ona nie jest wątpliwością. Ona jest właśnie pewnością. Jesteśmy ludźmi i nas dopada zwątpienie oczywiście, ale wątpliwość nie należy do istoty wiary. Wiersz, który zdaje się, że jest dokładnie na ten temat. Tak się składa, że to jest jeden z najbardziej chyba znanych moich wierszy. On się nazywa Dziewczynka w żółtych rajstopach w śląskim kościele. Proszę sobie jeszcze tylko wyobrazić perspektywę księdza, czyli kogoś, kto stoi z tamtej strony ołtarza. Nie widziałem jej nigdy wcześniej ani później. Tylko wówczas, ten jeden, jedyny raz, w sobotę, 8 września, między 12 a 13, na mszy w Pszowskiej Bazylice. Siedziała w pierwszej ławce, rajstopy żółte, w ładnym odcieniu, między cytryną a kanarkiem. Szczupłe nogi, seledynowa minispódniczka, czarne lakierki, brązowy kapelusik, filuterne błyski w kącikach ust. Miała jakieś 10 lat i braciszka pod opieką. Nie umiałem oderwać od niej myśli. Wyobrażałem ją sobie za 3 lata, za 13, 30, 300. Jak przemienia się w gazelę, w upragnioną, w rodzącą, w odchodzącą, w proch, w anioła. Widziałem jej portret w siatce zmarszczek i pajęczyn pod warstwą emali na przecięciu ramion nagrobnego krzyża. Nie przypuszczała zapewne, że moje trudności z płynnym odprawianiem mszy płyną z jej powodu. Wszystko jest w jej życiu możliwe, myślałem z trwogą i zachwytem. Obcięta pierś, syn alkoholik, chwile szczęścia o świcie. W czerwcu, w ogrodzie. Pożywałem ciało, piłem krew do ostatniej kropli. Rozumiałem, wierzyłem, że wszystko w niej jest objęte, wybaczone, święte. I olśnienie, kiedy czyściłem kielich, kiedy wertowałem szał. Najpiękniejsze, co mogło się przydarzyć tej ziemi, to chrześcijaństwo. Ponieważ, proszę pani, bez tego, co ono wnosi w sprawie życia i śmierci, i znowu życia, los tej dziewczynki jest godny pożałowania i nic więcej. Ona, jej życie, na pewno zakończy się klęską, to znaczy śmiercią. Bez tego, co wnosi chrześcijaństwo w tej sprawie, nie ma dla nas nadziei.
Wysłuchali państwo audycji Gdy człowiek zmartwychwstaje. Ksiądz Szymik o poezji i prozie życia. Realizacja akustyczna Jerzy Dziobak. Całość przygotowała Alicja Karłowska.